design,
biznes,
użytkownicy,
technologie,
dobre praktyki,
fuck-upy,
przemyślenia,
wywiady,
nasze doświadczenia,
historie gości,
poważnie
i z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser.
Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Design i Biznes. Ten odcinek nagrywamy we trójkę. Jest z nami Kamila Pędyk, która jest szefową transformacji cyfrowej i kierownikiem działu strategii IT w polskich portach lotniczych. Ale wcześniej Kamila kierowała projektami unijnymi dotyczącymi otwierania danych w Ministerstwie Cyfryzacji. Co najważniejsze dla naszej dzisiejszej rozmowy i naszego tematu, to to, że Kamila pracuje w IT od 10 lat, co oznacza, że będzie miała bardzo sporo do powiedzenia na nasz temat główny, a mianowicie o transformacji cyfrowej.
Tak, to jest szczególnie ważny temat dla nas, dlatego że w zimie zajmujemy się projektowaniem produktów cyfrowych dla firm, które właśnie taką transformację przechodzą. Nie jest tajemnicą, że mieliśmy okazję poznać się przy okazji projektu dla polskich portów lotniczych, gdzie projektowaliśmy stronę lotniska Warszawa-Radom oraz stronę lotniska Warszawa-Chopin i aplikacje lotniskowe. Nie wszystkie z tych projektów jeszcze pewnie są wdrożone, ale mam nadzieję, że niedługo je zobaczycie. Dla nas projekty transformacyjne, jeśli można tak powiedzieć, są właśnie częścią tego naszego działania w zimie i bardzo je lubimy, dlatego że wierzymy, że transformowanie tradycyjnych usług na produkty cyfrowe jest absolutnie ważne i to jest coś, co rzeczywiście zmienia naszą rzeczywistość, coś, o co musimy zadbać i coś, co nie jest też takie proste. Także cześć Kamila.
Cześć, witam serdecznie. Od razu mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś. Faktycznie spotkaliśmy się w portach lotniczych, gdzie realizowaliśmy wspólnie projekt właśnie zaprojektowania usług i stron lotniska w Radomiu i w Warszawie również. I to jest niezwykle ważne, tak, bo w momencie, kiedy chcemy transformować lotnictwo i lotnisko, no to musimy mieć strony i aplikacje dostosowane do tego, żeby wprowadzać jakieś innowacyjne produkty na przykład.
No właśnie, no i mówiąc o tej transformacji, zastanawiałam się, od jakiej strony podejść temat transformacji cyfrowej, ponieważ to jest temat rzeka, to jest po prostu kolos, temat trudny i zawiły. I myślę, że fajnie byłoby wyjść, szczególnie biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, od najczęstszych problemów, które spotyka się w takich projektach.
Czyli Kamila, jakie są te problemy?
Nie wiem, czy nie popełniliście błędu, zaczynając od problemów, bo w zasadzie możemy wyczerpać już
czas,
godzin. Czasu w ogóle. Podcast trwa chyba 40 minut, tak? To no nie wiem, ale spróbuję króciutko. Problemy, przynajmniej takie, jakie ja napotkałam i w administracji publicznej, i w firmie państwowej, nie ma tu w zasadzie różnic dużych, nie zauważyłam, to przede wszystkim problemy kadrowe, bo rynek zatrudniania w ogóle programistów jest bardzo trudny w ogóle i to jest bardzo, bardzo trudne, bo zależy nam na tym, żeby nasze usługi, to co wytwarzamy, było jak najlepszej jakości, a mamy problem po prostu z pozyskaniem najlepszych w branży. Posiłkowaliśmy się tutaj bardzo popularnym jeszcze body leasingiem i zarówno w Ministerstwie Cyfryzacji, jak i tutaj w portach lotniczych. W portach lotniczych do tej pory to nie było praktykowane. Faktycznie to ja przyniosłam tę ideę, nie wiem czy tak do końca słuszną, ale w Ministerstwie Cyfryzacji sprawdzała się absolutnie tak. Tam miałam całe zespoły tak zwanego body leasingu, zarówno w projekcie Otwarte Dane Plus, jak i w Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, które już możemy zresztą podziwiać, portale. Więc to był ten główny problem, czyli te braki kadrowe, ale również ogromny dług technologiczny, jaki napotkałam w jednej i w drugiej organizacji, ale szczególnie w portach lotniczych. Mieliśmy dług technologiczny z różnych przyczyn, który musieliśmy po prostu zakopać, więc to był drugi problem, ale chyba największym też takim zagadnieniem, z jakim spotykam się na co dzień, to jest to, że pracuję w infrastrukturze krytycznej państwa. Pracuję na granicy państwa. W obecnych czasach jesteśmy nieustannie atakowani. Nieustannie. Więc nasze cyber security jest wystawione na ostrzał po prostu. Infrastruktura krytyczna jest bardzo narażona. No i w związku z tym jest szereg obostrzeń, które ja muszę stosować i które bardzo ograniczają rozwój portów lotniczych, chociaż bardzo staramy się, żeby tak nie było i może ograniczają rozwój, to jest może za duże słowo, ale na pewno ograniczają tempo tego rozwoju. Myślę, że to takie główne problemy, jakie ja napotkałam. Tak na początek o tym wspomnę.
Wow, niesamowite to jest, co mówisz, dlatego że to są też problemy, myślę, które nie wydarzają się tylko i wyłącznie w tradycyjnych, można powiedzieć, firmach czy też produktach, bo taką widzimy też zależność, że czym dłużej produkt na rynku już był, tym większy dług technologiczny. Oczywiście, jeśli to jest prywatna firma, no to wiadomo, nie ma takich obostrzeń. Ten dług jest być może mniejszy albo wynika z innych po prostu przyczyn, natomiast to jest jakby wspólna cecha. Ale rozumiem, że tutaj jakby jeśli chodzi o produkty, szczególnie właśnie produkty takie, można powiedzieć, państwowe czy też publiczne, no to tak, ten dług jest na tyle trudny i to, że w ogóle są obostrzenia, mega wpływa na to tempo, prawda? No my też to odczuwamy projektując rozwiązania, jeśli chodzi o ograniczenia. Bardziej bym powiedział.
Myślę, że to, o czym mówicie, wybrzmiewa na każdej warstwie tych produktów cyfrowych, które są chociażby w polskich portach lotniczych. A co dla mnie jest ciekawe, to podczas takich spotkań projektowych za każdym razem jest to podnoszone, czyli nawet projektując jakąś ścieżkę, my zawsze o tym myślimy. Czyli to nie jest tak, że robimy interfejs, robimy ścieżkę użytkownika i na końcu sprawdzamy, czy to spełnia security, tylko my już wymyślając rozwiązanie, robimy sobie brainstorming i sami, tak powiem kolokwialnie, killujemy swoje pomysły i sami podważamy, czy to, co zrobiliśmy, jest dobre i staramy się wejść w buty hakera, którą stroną można byłoby to podważyć. I to jest niesamowite, że dzięki temu projektowi tak fajnie my wszyscy zaszczepiliśmy w sobie ten prevention mode, że lepiej z góry coś założyć, niż potem sprawdzać.
Myślę, że nie mieliście bardziej kreatywnych warsztatów niż u nas, z tego wynika, Radek.
Dokładnie, no to było na pewno wyzwanie, które tą kreatywność na wyżyny po prostu wyciągnęła, no bo tak to się mówi, że te też ograniczenia mogą być matką kreatywności, tak, w tym wypadku zdecydowanie. Natomiast też oczywiście no w tym przypadku i myślę, że w większości przypadków trzeba zachować pewną pokorę. I tutaj myślę sobie o takim mindsetie designera, czy też designerki, że my jako twórcy, chcąc robić jak najbardziej świetne produkty, które będą sexy i w ogóle, tutaj trochę się prześmiewam, ale naprawdę trzeba podejść z pewną pokorą, zrozumieniem, że są te ograniczenia, przyjąć je i na tym budować wartość.
Okej, okay, no dobra. To my przyznajemy się, że na pewno współpraca z portami lotniczymi to było dla nas coś innego niż taki, powiedzmy, klasyczny projekt. Właśnie chociażby ze względu na to cyber security. No ale właśnie, przez to, że ten projekt jest na tyle specyficzny, to bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd. I zastanawiam się, Kamila, czy możesz się podzielić jakimiś błędami, które właśnie są najczęściej popełniane albo właśnie z twojego doświadczenia tobie się wydarzyły w trakcie transformacji cyfrowej.
Projekt, który realizowaliśmy wspólnie, który nazywał się Ekosystem Online, był jednym z projektów całego programu transformacji cyfrowej. Więc kilka błędów popełniliśmy w tym projekcie, a co dopiero mówiąc o całym programie. Program obejmował kilkanaście projektów. To była nawet budowa kompetencji, to były operacje IT, bo wdrażaliśmy nowego IT SMA na przykład. To była cała modernizacja infrastruktury, olbrzymi, kosztowny projekt. Ale to była też transformacja agile, taka transformacja prowadząca do zwinności po prostu w niektórych obszarach. Budowa ładu informatycznego, między innymi wdrożyliśmy Sparksa i zarządzaliśmy architekturą korporacyjną i architekturą systemów na nowym poziomie. To była budowa ładu danych i szereg jeszcze innych projektów, między innymi związanymi również z cyber security, o których nie mogę tutaj wspominać oczywiście z racji tego, że jest to infrastruktura krytyczna.
I też nie chcielibyśmy, żebyś o nich wspominała w naszym podcaście, bo jeszcze nas zdejmą.
Dokładnie, tak by się to skończyło. Więc słuchajcie, problemy to były głównie takie zarządcze problemy, z jakimi ja się spotykałam, bo o problemach czy o błędach w projekcie Ekosystem Online, to też wy możecie przypomnieć też mi, jak tam było, ale tak patrząc z lotu ptaka na całą transformację cyfrową, którą zaproponowałam w portach lotniczych, to ja chciałam na początku pewne rzeczy przyspieszyć i zaproponowałam formułę, mimo że wdrażaliśmy projekty wszystkie agile'owo w metodyce Agile PM, to ja zaproponowałam, żeby zrobić komitety sterujące. I pomyślałam, że komitety sterujące przyspieszą nam proces decyzyjny.
Mhm. A jakbyś mogła wyjaśnić jeszcze, co to znaczy komitet sterujący?
Okej, okay. To znaczy komitet składający się z osób decyzyjnych, który zwoływany jest raz na miesiąc, dwa miesiące lub trzy miesiące. Różne formuły zaproponowałam w zależności od projektu. I taki komitet obraduje na temat zmian w projekcie. Można również obiegowo zaproponować obrady komitetu sterującego, aby szybciej podjąć jakieś decyzje. Ponieważ jest to firma państwowa, ja już z doświadczenia z administracji publicznej wiem, jak wygląda proces decyzyjny, jest on bardzo wydłużony. I tak pomyślałam, że to będzie takie przyspieszenie. I to był mój błąd, bo okazało się, że mimo tego, że mieliśmy wiceprezesa, który odpowiadał za IT jako szefa tego komitetu sterującego, czyli przewodniczącego komitetu sterującego, bo tak się to nazywa, to mimo to musieliśmy większe tematy zanosić na zarząd. Czyli i tak musieliśmy iść na zarząd, radować ze wszystkimi prezesami, a w ogóle jak był jeszcze większy temat, to i tak musieliśmy iść na radę nadzorczą i zanosić ten temat po akceptacji zarządu jeszcze na radę nadzorczą. Więc myślałam, że te kwestie zarządu już sobie pominiemy, a okazało się, że komitet sterujący wydłużył nam proces decyzyjny, zamiast go skrócić. To był duży błąd i do niego się przyznaję, ale po prostu myślałam, że jednak inna będzie ta rzeczywistość. I problem od wieków, od zarania dziejów, to jest problem z komunikacją. I to jest coś, o czym doskonale wiecie, nie?
Tak.
Mi zabrakło waszych umiejętności trochę, ale tak dużo się działo, że gdzieś po prostu zawiruszyła się ta komunikacja w niektórych kwestiach i mi się wydawało, że jak tak dużo o tym mówimy wszędzie, to wszyscy już wiedzą. I zadbaliśmy o to, żeby powstała Akademia Lidera Zmiany, zadbaliśmy o to, żeby pozyskać liderów zmiany i wyszkolić ich z Change Management Foundation, taki certyfikat jest, który zresztą też posiadam, fantastyczny, polecam, z zarządzania zmianą. Wyszkoliliśmy, daliśmy certyfikaty tym ludziom i tak pomyśleliśmy, że ci ludzie będą tak nieśli tę zmianę do swoich działów, zespołów i trochę tak było, ale to było zdecydowanie za mało. I zdecydowanie za mało komunikowałam również do zarządu. Dzisiaj wydaje mi się, oceniam to jako mój błąd, bo mi się wydawało wiele rzeczy. Na przykład wydawało mi się, że to jest oczywiste, że my musimy wdrożyć takie rzeczy, że my musimy kupić taką platformę do cyfryzacji i optymalizacji procesów. Wydawało mi się, że ci wszyscy ludzie mają tę wiedzę, którą ja mam. I słuchając waszych podcastów, wy często to podkreślacie i dzięki temu też zajrzałam też w głąb siebie i też oceniłam to jako błąd, bo nie mogę mieć do wszystkich pretensji, że czegoś nie rozumieją, a czasami z braku czasu też, z takiej frustracji popychania tych tematów, żeby szybciej, szybciej, a czasami nie da się szybciej, czasami trzeba się zatrzymać, zrobić rekonesans, wrócić do początku, wytłumaczyć wszystko po kolei i może wtedy nawet szybciej niektóre deale bym dowiozła i tak na to patrzę z perspektywy czasu. Także przyznałam się na antenie. Pierwszy raz w życiu.
Kamila, mamy taką intymną atmosferę, że ja też się chyba przyznam. Słuchaj, właśnie w naszym projekcie, a propos takich oczywistych oczywistości, oczywistym było dla mnie, że jeżeli pracujemy na Figmie i my tą Figmę dla was tworzymy, gdzie w skład projektu wchodziło na przykład przygotowanie design systemu, też samo zapytanie było sformułowane w taki sposób, że wy ten design system chcecie i z mojej perspektywy świadczyło to o bardzo dużej dojrzałości, że w ogóle wiecie, co to jest. My edukujemy też naszych klientów i opowiadamy im o tym, że taki design system warto jest robić i tutaj warto to jest trochę taki eufemizm, bo trzeba go robić, żeby zachować spójność. A ja już od początku wiedziałam, że wy ten design system chcecie. Jakoś tak z góry założyłam, że naprawdę jesteście świadomi i wiecie, jak ten właśnie ekosystem online powinien być zbudowany albo jakie powinien mieć części. Ale nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć wam o tym, że narzędzie, w którym to budujemy, czyli Figma, jest narzędziem opartym o SaaS, Software as a Service, gdzie wy musicie kupić tą licencję. I jakby była taka świadomość w zespole, że my coś tam będziemy musieli kupić, coś będziemy musieli zrobić, ale niestety nie zabraliśmy się do tego w odpowiednim czasie, a tak jak sama wspomniałaś, te procesy decyzyjne są bardzo długie i my już na samym finiszu projektu, kiedy oddawaliśmy powiedzmy projekt, a żeby oficjalnie oddać projekt, musimy przekazać pliki. Więc ściągamy pliki z Figmy, no i przekazujemy do was. Tylko wy musicie mieć też tą Figmę kupioną po swojej stronie, swoją licencję, żeby te pliki sprawdzić i od nas odebrać. I to też było coś, co teoretycznie mogliśmy się tym zaopiekować wcześniej, ale przez to, że właśnie te aspekty komunikacyjne i czasem nam jako specjalistom wydaje się, że coś jest oczywiste i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że wszyscy o tym wiedzą, no bo jest taka dojrzałość, a jakaś jedna drobna rzecz, która związana jest nawet nie z naszą działką, tak? To powiedzmy ktoś w dziale zakupów musi to zaakceptować, wydłuża taki projekt.
Ja bym chciał jeszcze jedną kwestię poruszyć ważną a propos komunikacji. To jest bardzo charakterystyczne właśnie, o czym powiedziałaś w tych projektach, to jest to, że zespół, z którym pracujemy bezpośrednio, który na spotkaniach projektowych podejmuje decyzje kierunkowe, który feedbackuje projekt, to nie jest ten ostateczny decydent, który w tym momencie właśnie powiedział nam, że to jest to. I tutaj właśnie proces decyzyjny jest troszeczkę inny niż w takich, powiedzmy, standardowych projektach, czy też produktach cyfrowych. Wspomniałaś o zarządzie. Był komitet sterujący, więc jest cała ta sieć decydentów, których trzeba po prostu zaspokoić, poinformować, zaprosić do procesu, powiedzieć, z czego wynikają pewne decyzje, przyjąć też ich feedback albo przyjąć ich własne jakieś potrzeby, ich cele, to myślę, że w przypadku tego typu projektu i w przypadku tego projektu konkretnie miało miejsce, było bardzo ciekawe i myślę, że każdy zespół projektowy, który się będzie brał kiedykolwiek za taki projekt, musi mieć to na uwadze, że decydenci i cały proces decyzyjny jest troszeczkę inny, dłuższy i szalenie ważny. On musi być dobry, on musi być zaspokojony na każdym odcinku.
I nie tylko potrzeby, ale w takich firmach państwowych, czy teraz już porty lotnicze były ostatnim przedsiębiorstwem państwowym w Polsce, już nie są, już jesteśmy spółką, ale w takich firmach, czy też w administracji publicznej wchodzi jeszcze polityka. I wszelkie decyzje, jakie są podejmowane, są też oparte o politykę. Więc być może nie zawsze możemy się kierować tym, co słuszne wydaje się takim specjalistom jak wy.
Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapę czy też zrobić pivot? A może do twojej organizacji wkradł się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a tę ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards, jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże ci szybko sprawdzić stan zdrowia twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF-ie znajdziesz pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie, historie kryzysowe znanych marek, rozwiązania typu softy i kanwy do zaaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów, takich jak dr Aga Szustek, Szymon Negacz z Sellwise, czy Damian Strzelczyk z Tutlo, czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów, wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony.
Pamiętam takie spotkanie z wiceprezesem. To było bardzo fajne spotkanie, bo zderzyliśmy się troszeczkę. Jego sposób patrzenia na ten projekt. On ma troszeczkę inną perspektywę, prawda? Jakbym powiedział, że właśnie ze swojej wieży, powiedzmy, patrzy na pewne rzeczy. I taka nasza perspektywa projektantów, którzy muszą zadbać o dobro pasażerów, bo my projektowaliśmy dla pasażerów. W tym wypadku naszym użytkownikiem jest pasażer. Więc to było fajne, że mieliśmy takie dyskusje na zasadzie, jaka koncepcja, czy tam jakie rozwiązanie powinno wejść. I zadawaliśmy sobie takie pytanie. No dobrze, panie wiceprezesie, a czy to na pewno spełni oczekiwania tego pasażera, który tam będzie tutaj korzystał z tej strony. To było bardzo fajne, że byliśmy włączeni też właśnie w proces rozmowy z nim i że mieliśmy okazję też jakby pomóc mu spojrzeć oczami tego użytkownika końcowego. To było bardzo fajne, no ale znowuż to wydłużało pracę ostatecznie, więc na to naprawdę warto zwrócić uwagę.
No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że to wreszcie skróciło tę pracę finalnie, bo tak myślę, że tak było, bo włączenie wiceprezesa było kluczowym momentem, bo okazało się, że niektóre rzeczy właśnie inaczej sobie wyobrażaliśmy, a prezes przyszedł i po prostu okazało się, że on sobie jeszcze inaczej to wyobraża. Super ważne jest włączanie głównych decydentów po prostu, ale jak wiadomo, oni nie mają czasu. Kompletnie nie mają czasu, więc to był taki moment, ale jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tutaj wspomniałeś, Radku, o usługach dla pasażera. Ja jak podchodziłam w ogóle do transformacji cyfrowej i to myślę, że jest ciekawe, bo ja dostałam do ręki w 2021 pod koniec strategię informatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, jeszcze wtedy porty lotnicze, na rok tam 2022 do 2025 i usłyszałam to Kamila teraz to wdróż.
Wdroż, nie wiem, jak to się mówi.
Make it happen. To ma się wydarzyć.
Make it happen. I ja z tą strategią informatyzacji usiadłam i po prostu wymyśliłam, że najlepiej będzie ją wdrożyć programem. Ja byłam kierownikiem projektów wiele lat i zrobiłam też duże projekty, bo przecież otwarte dane to były z budżetem jakieś 30 milionów. Kronika, czyli te Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, to jakieś 20 milionów, więc mniej więcej miałam w głowie już, jak można było to rozpisać. I faktycznie stworzyłam kilka projektów, kilkanaście projektów. Brałam to w program, który hucznie nazwaliśmy programem transformacji transformacji cyfrowej, ale do czego dążę? Kolejnym krokiem to było, ja spojrzałam na to trochę, Ilona, dzięki tobie, bo kiedyś dawno temu rozmawiałyśmy o UX-ie i ty dużo mi o tym opowiadałaś. I w zasadzie dzięki tobie w ogóle poznałam ten temat. I ja do tego podeszłam w taki sposób, że spojrzałam na tę strategię informatyzacji od strony UX-owej i EX-owej, czyli Employee Experience. Czyli z jednej strony właśnie coś, co możemy zaprojektować dla użytkownika zewnętrznego, czyli tych naszych pasażerów podróżujących po porcie lotniczym, a z drugiej strony, co możemy zaprojektować i dać naszym pracownikom. Oczywiście w firmie, w której mamy potężny dług technologiczny, w której nie mamy wielu rzeczy, mówiąc bardzo politycznie, to więcej tych projektów było EX-owych dla naszych pracowników. Głównym takim flagowym projektem to oczywiście paperless, bo dopiero będziemy wdrażać platformę do cyfryzacji procesów, do cyfryzacji optymalizacji, będziemy likwidować papier, więc nawet UX gdzieś znalazł się w projektowaniu całego programu transformacji.
No właśnie to, o czym mówisz, to jest ten mindset UX-owy, czyli mindset myślenia o doświadczeniu osoby, która będzie zajmowała się, obsługiwała coś, która będzie korzystała z czegoś. To jest świetne, że coraz więcej osób posiada ten mindset, interesuje się tym i wdraża w miejscach, w których tego mindsetu albo tego sposobu myślenia jeszcze nie było.
Ja bym chciała zapytać o szczegóły projektu Paperless, o którym powiedziałaś. Skąd pomysł na to, żeby coś takiego zrobić? Czy w ogóle wyszliście od problemu, wyszliście od potrzeby? Jak się narodził ten pomysł, żeby coś takiego się wydarzyło?
Wydaje mi się to dosyć oczywiste, ale może nie dla każdej firmy. Po prostu mamy prawie wszystko w papierze. Krążą gdzieś podpisy elektroniczne, więc to nie jest tak do końca. Mieliśmy już takie próby, ale od jakiegoś czasu ta idea krążyła w firmie, więc Paperless był akurat naturalnym projektem, tylko że akurat mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić to w IT, bo u nas najwięcej było takich kompetencji. Paperless powinien być wdrażany pewnie jakoś w biznesie, ale zrobiliśmy to w IT, ale właścicielem biznesowym jest biuro zarządu, więc połączyliśmy siły. Podeszliśmy do tematu paperless, właściwie taki był pierwszy pomysł, żeby wdrożyć od razu platformę, kupić wszystkim licencje i zacząć od najbardziej bolących procesów. U nas nie jest to tajemnicą, był to proces przepustkowy. Proces przepustkowy to jest taka ciekawostka dla ludzi, którzy nie pracują na granicy, jest trudny. Wymaga ton papieru, akceptacji i naprawdę czasami czeka się na przepustkę bardzo długo, w sensie miesiąc na przykład. Nawet są jacyś rekordziści, którzy czekali dłużej, więc chcieliśmy zacząć od razu od tego, ale to wiązałoby się z zakupem licencji, a często te platformy, nie wiem, chyba nawet wszystkie, mają taki
model biznesowy,
w którym płaci się właśnie za licencję. Główną opłatą jest opłata licencyjna. Więc finalnie, przekopując się przez to wszystko, uznaliśmy, że zaczniemy właśnie od projektu pilotażowego, czyli przetestujemy sobie i to się właśnie dzieje na mniejszych procesach, mniej skomplikowanych, optymalizujemy je i wdrażamy tę samą platformę, ale z mniejszą liczbą licencji i po takim pilotażu podejmiemy decyzję, czy dalej idziemy z tą platformą, czy zmieniamy na inną.
Kamila, od kiedy tutaj usiedliśmy i zaczęłaś mówić, ciśnie mi się na usta jedno pytanie, o które chciałbym ciebie zapytać, a mianowicie, czy w organizacjach, w których pracowałaś, pracujesz, jest możliwy prawdziwy agile, który nie jest waterfallem ubranym w agile? Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale chciałbym poznać twoją opinię w tym zakresie.
Jestem absolutną miłośniczką Agile'a. Samo to, co powiedziałam o komitetach sterujących, już sugeruję. Komitety sterujące to jest wytwór dokładnie chyba Prince'a, ale może i innych metodyk, bo mam certyfikaty tylko z Prince'a i z Agile'a, bo no wroga też trzeba poznać, więc Prince'a również zrobiłam sobie certyfikat, żeby nie było takie gołosłowne, jak mówię o nim źle. Każda metodyka ma swoje zalety i faktycznie, o ile w Ministerstwie Cyfryzacji było mi znacznie łatwiej wprowadzić na przykład taką zmianę, która też była zakrojona na dużą skalę, bo to było raportowanie i zadaniowanie w Jira i w ogóle wdrożenie takiego narzędzia do codziennej pracy jak Jira. To o tyle w portach lotniczych, kiedy przyszłam ze znanym mi entuzjazmem, to faktycznie tutaj było znacznie trudniej. Ale słuchajcie, dlaczego? Bo ciężko mi było dyskutować z argumentem, to niech nam pani wybuduje lotnisko w Radomiu tym swoim agilem. I faktycznie to by się udało. Dla pasjonatów agila naprawdę znam ludzi, którzy projekty budowlane rozpisywali w agilu i to naprawdę jest możliwe i mogłabym o tym opowiadać długo, bo to nie chodzi o to też w agilu, żeby pracownik na budowie teraz logował się do Jiry, nie? Nie o to chodzi, ale jego kierownik, czy jeszcze ktoś, można sobie ustalić dowolny workflow, który również może być zwinny. Ale ciężko też wprowadzić to, nie oszukujmy się, mało dojrzałej organizacji, jaką są porty lotnicze. I tutaj nikogo nie obrażam, bo my cały czas się zmieniamy i jest duża chęć i faktycznie zarząd też jest, i nie mówię tutaj, żeby się przypodobać, bo na pewno nie będą tego słuchać, tak mi się wydaje, ale gdyby, no to zarząd jest taki prorozwojowy, taki chcący iść do przodu z duchem czasu, otwierający się na nowe technologie. Tylko trzeba po prostu wiele rzeczy wytłumaczyć, tak jak to sobie powiedzieliśmy też wcześniej.
No właśnie, bo ja jeszcze może się nie zdradzę, jakie jest moje zdanie, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o transformacji cyfrowej. My nie mówimy tutaj o rewolucji cyfrowej, więc ta transformacja musi mieć jakiś swój czas, kiedy ona się zapoznaje z tymi nowymi rzeczami. Czas, kiedy próbuje nowych rzeczy i próbuje je dopasować do siebie, próbuje połączyć ze sobą procesy, które już istnieją, funkcjonują, część z nich zmienić, więc to jest normalne, że pewne nowe metodyki sposobu wytwarzania, na przykład właśnie rozwoju produktu, są wdrażane po prostu powoli, moim zdaniem. Najgorzej, kiedy wszyscy dookoła w firmie właśnie myślą, że robią agile na przykład, albo że pracują według jakiejś metodyki, a wcale tego nie robią. Czyli ubierają jakby w jakiś sposób stary system w nowe szaty, co jest pewnego rodzaju oszustwem i pewną grą. To, co ty powiedziałeś przed chwilą o portach lotniczych, mam wrażenie, że świadczy o pewnej dojrzałości w pewnym kontekście, w jakim jest organizacja. Bo jeśli jest świadomość, że nie jesteśmy jeszcze tam, ale chcemy być, to znaczy, że my nie udajemy, że my tam jesteśmy, a to już jest bardzo duży plus.
Tak, zdecydowanie. I dojrzałość portów lotniczych też widzę tutaj, że główną metodyką przyjętą do prowadzenia projektu w portach lotniczych to jest ten step na bazie PMBOK-a. Czyli to też taki bardzo wymagający dużej dokumentacji i taki bardziej w stronę Prince'a tu kierujący się niż zwinności metodyka. I między innymi była wykorzystywana właśnie w budowie lotniska w Radomiu. Ale ukłon portów lotniczych to świadczy o dojrzałości portów lotniczych, że pozwolono w IT na wprowadzenie innej metodyki. I to było super, bo to bardzo przyspieszyło pracę i nie było takiego udawania i robienia pomostów. Dobra, to zróbmy coś tam PMBOK-a, ale tu trochę agile'a, wiecie, i tam się wszystko poukłada. Nie. Po prostu PMO odcięło te dwie sprawy, czyli wdrażanie projektów informatycznych idzie zwinnie, a wdrażanie całej reszty idzie tym PMBOK-iem, powiedzmy. Natomiast i tak widzimy taką dużą i dysproporcję, ale też taką zatwardziałość tej metodyki i że jednak nie lubimy tej metodyki, jednak sprawia dużo kłopotów, więc stąd powstał też projekt Transformacja Agile i na przykład też nie robimy teraz na siłę Agile'a i nie będziemy budować lotnisk w Agile'u, bo też nie porywamy się z motyką na słońce, ale na przykład zaproponowałam, abyśmy zaczęli od tego, żeby wdrożyć tą moją ukochaną, oczywiście nie będzie to zaskoczeniem, Jirę. Confluence'a i w ogóle produkty Atlassiana, z których i tak korzystamy oczywiście w IT i chcę je przemycić po prostu do reszty organizacji. I spotkało się to z dużą aprobatą PMO i dalej również zarządu. I chcemy teraz raportować do zarządu, chcemy tworzyć dashboardy w Jirze, chcemy, aby wszystkie projekty raportowały w Jirze bez względu na metodykę. Okazuje się, że to jest możliwe, tylko po prostu oddzielne workflowy należy przygotować, czy to dla projektów agile'owych, czy to właśnie tych PM bokowych, aby finalnie PMO dostawało raporty w jednym narzędziu i aby wszyscy mogli korzystać z jednego narzędzia, aby klasyfikacja projektów odbywała się w jednym narzędziu, bo do tej pory klasyfikacja projektów u nas odbywała się w Excelu.
Nieśmiertelny Excel.
Słuchajcie, i on jeszcze długo będzie nieśmiertelny.
Dokładnie.
A ja długo, tak długo jak żyję, będę z tym walczyć, tak ogłaszam to przemi wobec.
Tak, no tak. Ty, Kamila, walczysz z Excelem, ja kocham Excela i uważam, że jak już wszystkie softy zawodzą, to tylko Excel nam zostanie.
To jest prawda, niestety.
Jak wyłączą prąd, to zostanie już Excel.
Tak.
Excel zawsze będzie działał.
Tak, ale zgadzam się z tobą, że warto jest testować też nowe rozwiązania i to, co mi się podoba w tym, co mówisz, to jest to, że właśnie nie zamykacie się na to, że do wszystkich przykładacie tą samą ramkę, tylko różne działy mogą testować, mogą sprawdzać, co im pasuje.
Mało tego, zrobiliśmy takie laboratorium doświadczeń. Przed chwilą wymyśliłam to słowo, ale chodzi mi, że stworzyliśmy taką grupę ludzi, liderów zmiany. I uważam, że to był świetny pomysł. Będziemy kontynuować ten projekt, bo tam dowiedzieliśmy się o wielu bolączkach też w działach na przykład operacyjnych, bagażowni, o których nie miałam bladego pojęcia, bo ja jestem w IT, to w ogóle mam swój świat, nie? Ale pomijając ten fakt. Chodzę też po różnych działach administracyjnych, HR-y, jakieś finanse, biuro zarządu właśnie, szkolenia, jakieś polityki personalnej, tego typu, ale przecież lotnisko to jest właśnie bagażownia, to jest współpraca z firmami sprzątającymi, czy obsługi samolotów, nie tylko pasażerskiej, ale samolotów. Są bardzo skomplikowane często systemy. Samo lotnisko ma, uwaga, około 300 systemów do utrzymania. 300 systemów. I okazało się, że ja o wielu rzeczach nie wiedziałam i dzięki temu, że wzięliśmy po tych kilku pracowników z każdego biura, z każdego działu właśnie, to dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo case'ów i w zasadzie dopiero wtedy rozbolała mnie głowa, bo ja myślałam, że ja załatwiłam wszystko programem transformacji cyfrowej, a okazało się, że ja mogłabym zaplanować tę strategię w ogóle na najbliższe 15 lat, co oczywiście jest bez sensu, bo świat za szybko się zmienia, ale okazało się, że jest tak dużo problemów do rozwiązania.
I tak mi się wydaje, że właśnie transformacja cyfrowa cechuje się tym, że to jest taka praca na lata i że ona się tak naprawdę nigdy nie kończy. Można by powiedzieć to na koniec naszej rozmowy jako podsumowanie, prawda?
Tak, dokładnie. To wybrzmiało już nawet w ostatniej wypowiedzi, że w zasadzie myślę, że będę miała pracę na długo, bo jest to taki temat i zresztą jest to tak fascynujący temat, bo przez to, że on się nigdy nie kończy i przez to, że ciągle są zmiany, to cały czas dowiaduję się czegoś nowego, cały czas robię coś nowego i w zasadzie to nie ma końca, tak jak właśnie to sobie powiedzieliśmy. A biorąc pod uwagę to, że świat się zmienia, co jest oczywiście już bardzo wyświechtane, ale bardzo prawdziwe, to dzięki temu mogę być też na bieżąco, sama, prywatnie.
No i tego ci życzymy oczywiście, żeby tak było. Dziękuję ci, Kamila Pędyk, dzisiaj była z nami.
Ja też bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
Cześć.
Cześć.